Łaska Pana naszego, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Na dzisiejszą, ostatnią niedzielę roku kościelnego, na niedzielę wieczności, jeżeli macie Biblię, a mam nadzieję, że macie gdzieś tam albo już przed sobą w rękach, albo możecie po nie sięgnąć, to czytamy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Ewangelia świętego Mateusza, 25 rozdział, zresztą ostatnie niedziele wokół tego fragmentu tutaj Pisma Świętego wszystkie się toczą, gdzie już od pierwszego wiersza aż do 13 takie podobieństwo znajdujemy zapisane. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z tych panien było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtedy o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Panie i Boże, nie znamy dnia, nie znamy godziny, miejsca ani czasu, kiedy Ty przyjdziesz, aby sądzić żywych i umarłych. Przyjdziesz na sąd. Dlatego, Panie, chcemy Cię prosić, abyś to Ty teraz pobłogosławił to słowo w sercach naszych. Zabrał jakiś lęk, strach, zabrał to, co dziś pozwala mi się skoncentrować na Twoim słowie, bo rozpraszają mnie sprawy minionego tygodnia, może jakieś troski, kłopoty. Chcę je przynieść teraz przed Twój tron, złożyć wszystko u stóp Jezusa i prosić Cię o pokój. O to, aby Duch Twój Święty tak mógł w oczyszczonym, wyzwolonym z grzechu i obaw w sercu tak kłaść swoje słowo głęboko w moim umyśle, w moim sercu i dotykać mnie, pobudzać, abym nie był tylko słuchaczem, słuchaczką, ale stał się wykonawcą Twojego świętego słowa, był gotowy i czujny na spotkanie z Tobą, a potem z radością, z weselem witać się i wstępować na Twoją ucztę weselną, abyśmy, gdzie Ty jesteś i my kiedyś razem z Tobą, Jezu, mogli już być na wieki wieków. Amen. Usiądźcie. Moi kochani, niedziela wieczności, mówiąca o czasach ostatecznych, o eschatologii, czyli też o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa na ziemię. Czasami mówimy o apokalipsie, czyli o kresie, który przyjdzie na ziemię, na człowieka, na świat, na to, co teraz grzechem mówimy skażone, zniszczone, brudne. I to jest jedna strona tej dzisiejszej niedzieli wieczności, niedzieli ostatniej w roku kościelnym. To napięcie strachu, sądu. Ale z drugiej strony jest też i to drugie napięcie, które w nas, ludziach wierzących, powinno stwarzać radość, że oto wszystko nowym czynię, że Pan buduje swe nowe Jeruzalem dla Ciebie i dla mnie i wzywa wszystkich nas, abyśmy, gdzie ja jestem, gdy się żegnał z uczniami, to tak powiedział, a gdy przyjdę znowu, wezwę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, wy byli. Niechaj się nie tworzy, niechaj się nie lęka potem Mówi Pan Jezus do swoich uczniów: ufajcie, ja zwyciężyłem świat. To jest to napięcie między strachem, przerażeniem, czasami ostatecznymi, bo gdy czytamy o tych znakach, o tym, co jest napisane, co będzie towarzyszyło temu wszystkiemu, to naprawdę z bojaźnią i z drżeniem powinniśmy swoje zbawienie sprawować. Ale z drugiej strony, czego się bać? Kogo się bać? Jeśli Bóg z nami, Bóg w tobie, Bóg jest ostoją, śpiewamy, modlimy się, to jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Oczywiście to nie jest takie proste, to nie jest takie łatwe. Ale dlatego potrzebujemy społeczności Kościoła, potrzebujemy siebie razem. Dzisiejszy tekst o 10 pannach. Jak przeczytałem ten tekst, jest tam mnóstwo, że tak powiem, tematów, które mogłyby posłużyć do kazania, do jakiegoś studium biblijnego, do kilku spotkań. Jest tam tyle detali, na które warto by sobie zwrócić uwagę i wyjaśnić, co to jest ta lampa, co to jest oliwa, co to jest, czy kto to jest, patrząc z perspektywy ta noc, kim są te panny mądre, kim są te panny głupie, jak tutaj my się w tym wszystkim mamy odnaleźć. Ale chcę dzisiaj na dwie rzeczy zwrócić uwagę, które wynikają z tego tekstu. I pozwolicie, że będziemy to kontynuować. Będziecie może nadążać za mną. Chcę zwrócić uwagę na czas i na taki detal, który tam jest ujęty i napisany, a mianowicie, że drzwi zostały co? Otwarte i drzwi zostały co? Zamknięte. Zdarza się w naszym życiu, że mówimy, jest jeszcze czas, tak? Po co się śpieszyć? Powoli, zdążę, co nagle, to po diable, tak? Langsam, langsam, oder sicher, jakby powiedzieli Słowianie. Powoli, powoli, ale dokładnie. Po co się śpieszyć? Znacie to, rodzice, wobec swoich dzieci? Znacie to, mężowie wobec swojej żony albo męża, my jako tutaj małżeństwa? Spiesz się powoli, a zdążysz na czas. I tak odkładamy pewne sprawy, a na później remont, na później wizytę u lekarza, no bo przecież jeszcze mnie tak nie boli, żebym nie wytrzymała, bo nie wytrzymał, nie? Przecież jestem chłop, to muszę twardo, a potem już co? Za późno. Odkładamy, choć podświadomie, ja mówię też o sobie, mówi nam coś, zrób to teraz, zrób to już. Tak? Bo może być za późno, może nie zdążyć, potem będę to robił w pośpiechu, w emocjach, w nerwach. Tak? Bo żona kazała naprawić coś tam, a mąż, wrócę jutro, pojutrze, po pojutrze i miesiąc minął, nie? Znamy to? Nie, bo zaraz to... Jutro się będę uczył, jutro będę odrabiał zadanie, za tydzień mam dopiero... To tydzień, wiecie, ile to jest czasu, jakąś, że tak powiem, ważną kartkówkę sprawdzian. Jeszcze jest czas. Ale z drugiej strony jest coś takiego. Czy mamy czas? Czy mamy czas? Wiecie, o co mi chodzi? Nie. Wszyscy mówią, ja nie mam czasu. Wszyscy się dzisiaj co? Śpieszą. Gnają. Nie mają na nic czasu. Są tak zapracowani, tak zabiegani, tak zawaleni, że tak powiem, nauką, robotą, innymi obowiązkami, że na nic nie mamy czasu. Jak ja rozmawiam z ludźmi, ja nie mam czasu, ja jestem tak zapracowany. Księże, jeszcze tu przyjść, tam przyjść, przecież tyle tego jest, jak ja bym wszędzie miał być, albo no, oczywiście wszędzie nie trzeba być, trzeba mieć oczywiście swoje priorytety, nie? Ale wiadomo, życie nam oferuje tyle dzisiaj, że tak powiem, zaproszeń, tyle na składzie, tyle daje obowiązków, wymagania w pracy, wymagania w szkole, wymagania w domu i musimy z tym wszystkim sprostać i jak się rozmawia, to dzisiaj nikt nie ma czasu. Jak to jest, tak? Mam rację? A z drugiej strony, czy nie, przepraszam, z trzeciej, przepraszam, tu mam trzeci punkt. Co robisz z tym czasem, który masz? Tak się zastanawiałem. I kiedyś wam opowiadałem taką historię, która zasłyszała moja żona. Wybaczcie, że się powtórzę jeszcze raz, ale ona bardzo dobrze to odzwierciedla kiedyś gdzieś w radio. A mianowicie taką anegdotę z życia wzięto. A mianowicie rodzice mówią do swojego syna: słuchaj, przyjeżdża dziadek. Dzisiaj musisz pojechać, tu masz kluczyki od samochodu. Jedź na dworzec kolejowy i odbierz go i przywieź do domu. O, młody kierowca dopiero co dostał prawo jazdy. No z takiej okazji rodzice dają samochód, pełny bak, to kto by co nie skorzystał, tak? Młodzi kierowcy, młodzież. No i pojechał, zajechał na dworzec, pomógł dziadkowi wpakować się do samochodu, jego bagaże, dziadek zadowolony, kochany wnuk, dobry wnuk, dba o dziadka, same superlatywy. No i z piskiem opon ruszają sprzed dworca i przez całe miasto, powiedzmy z dworca z czeskiego Cieszyna, bo w Cieszynie, wybaczcie, to tam nie wiem, czy jeszcze dworzec to przypomina, bo jest dworcem, i do Dzięgielowa na jakąś tutaj ulicę. Zajeżdża z piskiem opon i mówi: dziadek, dzisiaj pobiłem rekord. O 5 minut szybciej dojechałem niż ostatnim razem. A dziadek wtedy się pyta: wnuku, a co zrobisz z tymi 5 minutami? Pięć minut. Wiecie, jak to jest długo? Nagle zaoszczędziłeś, masz. Co zrobisz? Jak wykorzystasz ten czas? Umiesz go mądrze? Czy w tym naszym zabieganiu i zwariowanym świecie nie potrafimy nawet te 5 minut? Ja mówię tu o sobie też. To dotyczy każdego z nas. Z jednej strony czas się nam jakoś przez palce przelewa. Z drugiej strony mówimy, że nie mamy na nic czasu. Z trzeciej strony, gdy nagle coś wygospodarujemy, jesteśmy tak oszołomieni, że właściwie nie wiemy, co z tym czasem zrobić. I nie umiemy go jako młodzi i starzy, wybaczcie, bo tu nikogo nie wyróżniam, wszyscy jesteśmy tacy sami, jak go zagospodarować. Oto 10 panien, które zostały zaproszone na wesele. Jest początek uroczystości. Ale wszystko przeciąga się w czasie. Pan młody nie nadchodzi. Bo ta przypowieść wskazuje na konieczność przeprowadzenia w odpowiednim czasie pewnych przygotowań. Zmiany są nieuniknione, nieuchronne. A zarazem też nieuchronny jest upływający czas. I okazuje się, że teoretycznie panny są przygotowane. Mają lampy, mają oliwę i czekają. Czas. No, nawet nie wiedzą za bardzo, co z nim zrobić. Pan młody się spóźnia, oblubieniec nie nadchodzi. Miał być o którejś porze, są znudzone, zmęczone. Nastała noc, no to w nocy się śpi. No to zasnęły, normalna rzecz. Zostały w nadziei, że gdy pojawi się pan młody ze swoim orszakiem, to będzie gwarno, to będzie głośno, to wszyscy o tym będą i widzieli, i słyszeli. I one wtedy, tak jak to było w tradycji żydowskiej, powstaną, zapalą właśnie te lampy oliwne, aby światło pokazywało drogę do miejsca, gdzie oblubieniec zaprasza te panny, te kobiety, i mądre, i głupie, jak wiemy, aby mogły spędzić z nim radość wesela, radość bycia razem i już być tam z Nim na zawsze. Bo to jest obraz Kościoła, to jest obraz oblubienicy, którym my jesteśmy jako siostry i bracia, i Chrystus jako oblubieniec, Pan Kościoła, kiedyś mówił o tym, że przyjdzie, aby zabrać nas do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy byli, na ucztę weselną, na ucztę baranka, abyśmy mogli spędzić z Nim wieczność, abyśmy się mogli radować, cieszyć. Ale wzywa nas: bądźcie gotowi, bądźcie czujni, nie znacie dnia ani godziny, kiedy przyjdę. Wykorzystujcie dobrze czas. Czy jesteście przygotowani, czy jestem przygotowana? Okazuje się, że to nie jest takie oczywiste i pewne. Wszyscy są zaproszeni, cała dziesiątka. Ale gdy nadchodzi Pan młody, gdy nastaje ten gwar,
gdy już mają być otwarte drzwi i wszyscy mają być zaproszeni, gdy te przygotowane pięć panien zapala swoje lampy oliwne, gdy nastaje światłość, a ze światłością jest radość. Z wypełnieniem tej światłości jest wypełnieniem też i tych słów: tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli was jako wierzących, oddanych, posłusznych Bożemu Słowu, którzy żyją według Jego przykazań. I te pięć panien może wejść. Te pięć pozostałych, które miały lampy, ale nie wykorzystały dobrze czas, bo zabrakło oliwy. Może myślały, że w nocy nie przyjdzie, bo kto by tam, a to jakoś będzie, jakoś sobie damy radę, a z tym końcem świata, popatrzcie się, jak spóźnia się, już od 2000 lat Kościół czeka, jeszcze to nie nastąpiło, to jakieś bajki, kto by w te czasy ostateczne wierzył, ach, dajcie sobie spokój, no nie zaszkodzi trochę tutaj w kościele pobywać, ale na wszelki wypadek, no miejmy to zabezpieczenie, ale czy jesteśmy gotowi, aby w nas palił się żar miłości, żar wiary, żar nadziei, podsycany i wciąż dostarczany przez społeczność żywego i prawdziwego Kościoła? To zostawiam wam, aby się nad tym zastanowić. Ale jest też druga strona, kiedy te panny głupie, brutalnie jest o nich powiedziane, może tak być o mnie też powiedziane, poszły, aby niby przygotować się, aby jednak skorzystać z zaproszenia. Gdy stanęły przed drzwiami, okazało się co? Że są zamknięte. Wołają: Panie, Panie! A on jak się do nich zwraca? Nie znam was. Nie znam was. Moi kochani, czy Pan Bóg zna mnie osobiście? Czy ja mam z Nim osobistą relację? Czy wiem, że urodził się w Betlejem? Że jego matką była Maria. Możemy czytować, znać od dziecka historie biblijne. Ale czy to powoduje, że mam z nim osobistą relację? Że mogę powiedzieć, że dla mnie życiem jest kto? Chrystus. A śmierć, gdy przyjdzie, może być tylko zyskiem? Że ja znam, bo jest moim przyjacielem, znam i słucham jego głosu? Że On jest tym moim dobrym pasterzem, a ja za Nim codziennie, nie od święta i od przypadku, podążam? Różnie to ze mną bywa, też się czasami pogubię. Ale chcę znać głos dobrego pasterza, chcę rozpoznawać jak małe dziecko, gdy zbliża się matka, gdy zbliża się ojciec, od razu poznaje, pomimo tego, że może być jeszcze nie do końca świadome, widzące wszystko, ale po zapachu, po cieple, po miłości od razu rozpozna. I ktoś, kto też był przy osobie umierającej, też czasami to mógł doświadczyć, gdy się pojawił i został rozpoznany, pomimo tego, że już czasami ktoś był w nieświadomości. Bo ktoś, kto kocha i jest kochany i tą miłością obdarza drugą osobą, ma z nim trwałą, pewną więź. I taką Pan Bóg chce z nami mieć z tobą. I oby nigdy tak się nie zdarzyło i w moim życiu, że gdy przyjdzie, zastanę ja potem te drzwi zamknięte i Pan powie: nie znam cię. A przeżyłem coś takiego, niektórzy z was o tym pamiętają, było to 4 lata temu. Byłem na delegacji w Paryżu, a właściwie w Wersalu, w diakonacie i po konferencji, która tam miała miejsce, miałem wracać w sobotę, a w niedzielę, pamiętacie, miało być święto diakonatu. Miałem przylecieć. Wstaję sobie w sobotę rano. Idę na przystanek metra. Kupuję bilet. Wsiadam do pierwszego z pociągów, który jechał w tamtym kierunku, bo metro w Paryżu jest ogromne, wielkie. Tych nitek jest bardzo wiele i trzeba się przesiadać. No i czekam na ten następny pociąg. Ale coś to długo trwa. Ludzi coraz więcej, coraz gęściej. Coś tam mówią po tym francusku, ale ja nic nie wiem. Trzeba się uczyć kolejnego języka. I w końcu pytam się młodego człowieka po angielsku, co się dzieje, a on mówi, że jest awaria, metro stoi, że nie dojedziemy na lotnisko de Gaulle, jedno z największych też w Europie, tysiące ludzi, którzy w różnych kierunkach mają lecieć. I wiecie, co się wtedy dzieje? Wtedy ważny jest czas, o którym mówiłem na początku. Wtedy okazuje się, jaka presja czasu. Popatrzysz na zegarek i wiesz, że samolot nie będzie na ciebie czekał. To nie jest jak z opowieści Jerzego Pilcha i jego babci, która myślała, że o każdej porze, jak sobie wstanie w Wiśle, to pociąg tam na dworcu w Wiśle czeka, bo ona akurat ma ochotę pojechać pociągiem do Ustronia. Nie, nie. To tak nie jest. Jak ktoś przeczytał ten kiedyś reportaż, to jest rewelacja. Napięcie czasu. Wszystko było, powiem wam, idealnie przygotowane. Jedziemy następnym metrem, gdzieś wychodzimy, stoją już autobusy, ludzie się pchają, wszyscy się śpieszą. Podawana jest nawet woda, wolontariusze, wszyscy uprzejmi, mili, uśmiechnięci, pomagają. Docieramy w końcu na to lotnisko, ale okazuje się, że ten samolot odlatuje z ostatniego. Trzeba jeszcze jechać jakąś kolejką. Wszyscy wchodzą do tej kolejki i wiecie, jak to jest na przykład w windzie. Jak się nie odsuniesz od drzwi, to one się nie zamkną i nie pojedziesz do góry. Tak samo tam było. Napchane jak śledzie czy sardynki. Nic nie chce się zamknąć. Ludzie się denerwują. Torby przeszkadzają. Wszyscy są już tak zdenerwowani. Takie napięcie. Lepiej wam tego nie opisywać. Przypominało mi to koniec świata, wam szczerze mówiąc. Panikę, strach, złość, energia, która buchała negatywna z ludzi. Wszyscy się śpieszą, bo wszyscy chcą zdążyć. Ja też nerwowy. I gdy już w końcu tam dobiegam do tej bramki, gdzie mam wejść, pokazuję bilet, pokazuję paszport. Bye, bye. Samolot stoi, ja go widzę, ale już jest zamknięty. Możesz prosić, możesz błagać. Możesz wyciągać wszystkie argumenty, że święto diakonatu, siostry czekają, nabożeństwo bez mnie się nie odbędzie. Żona czeka, co ja powiem, nie wiem. Wiecie, jaka gorycz wtedy jest w człowieku? Jak czuje się bezradny, słaby, no, jak mała, że tak powiem, mróweczka, która stoi przed wielkim słoniem, który chce na nią za chwilę nadepnąć. A ona prosi, a on nawet ją nie słyszy, mimo że ma wielkie uszy. Wiecie, jak ja się wtedy czułem? Rozpacz. Masz bilet, masz paszport, widzisz samolot, możesz odlecieć teoretycznie, ale jest za późno. Drzwi przed twoim nosem są już zamknięte. Możesz się wściec, że tak powiem dosłownie. Nic nie zrobisz. Pytasz się, Boże, dlaczego? Nie wiem, jak to będzie. Ale Pan Bóg mówi dzisiaj, czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. Wykorzystujcie czas, bo dni są złe. Dni są naprawdę złe dla Europy, dla człowieka, dla świata. I nie chcę w nas wzbudzać jakiegoś strachu, lęku, paniki. Bo jako ludzie wierzący, na szczęście, ja mam przeświadczenie i wam to chcę powiedzieć, jest ktoś, kto kontroluje cały świat, który go trzyma w swoim ręku. I wierzę, i wiem, jestem na 100% przekonany, że to nie jest coś, co się Panu Bogu wymknęło spod kontroli. On ma, ale daje nam znaki, tobie, mnie, abyśmy byli czujni, gotowi i z radością oczekiwali, aby się przed nami mogły otworzyć te drzwi i abyśmy mogli wejść z Panem Młodym, z oblubieńcem na wesele i być tam już razem, bo gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Ale przyjdę znowu i wezwę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Drogę znacie? Ja jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca. Jak tylko przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa. Przeze mnie. Przez Zbawiciela. Przez dar łaski zbawienia. Dla ciebie, dla mnie, abyśmy mogli mieć pokój. Aby ta przepaść mogła być połączona i aby droga była otwarta dla każdego. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie nie zdołają mnie już odłączyć od miłości Chrystusowej. Oby to było twoje i moje codzienne wyznanie i przeświadczenie. Amen. Módlmy się. Panie nasz i Boże, tak dziękuję ci za to, że dzisiaj do nas kierujesz to szczególne słowo. To jest z jednej strony
chce mnie nauczyć wykorzystania czasu, abym go nie marnował, aby mi nie przechodził przez palce, abym jak najczęściej jako osoba wierząca chciała przebywać w społeczności z Tobą, z Kościołem, z siostrami, braćmi, tam czerpać te siły. To jest to miejsce tego duchowego fitnessu, duchowego brania różnych prawdziwych witamin, lekarstw, wzmocnienia, oddechu, sił i prawdziwego hobby. Panie, prosimy Cię, abyśmy umieli we właściwy sposób też tym czasem właśnie dysponować, że też chciejmy tak naprawdę o duszę mieć staranie i tyle samo czasu inwestować w jej wzrost, wzmocnienie, błogosławieństwo i rozwój, jak często poświęcamy na inne sprawy, aby być wciąż tymi, którzy nadążają za tym światem. Panie, ale nas to niechaj wzmacnia, to dzisiejsze przeświadczenie i pobudza do czujności, do gotowości, do tego, Panie, że Ty czekasz, że Ty nas kochasz, że Ty nas zapraszasz, że Ty chcesz, aby to nowe Jeruzalem nastało, abyśmy mogli być tam, gdzie prawdziwe, wieczne szczęście trwa, gdzie ani śmierci, ani mozołu, ani chorób, ani łez już nie będzie, bo Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich. I Panie, to jest nasza nadzieja i w tą niedzielę wieczności. To jest nasz kierunek i nasz cel. Być w domu Ojca, jako młodzi czy jako sędziwi i przeżywać z Nim już ucztę weselną na wieki, radość w bliskości z Panem, szczęście, które On tylko może dać i niechaj sprawia to we mnie i w nas przez Chrystusa Jezusa Pana naszego. Amen. Moi kochani, usiądźcie. Dzisiejsza niedziela wieczności to też czas, aby spojrzeć na miniony rok kościelny i pamiętając o tej biblijnej zasadzie, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, tej prawdy o człowieku, o mnie, o nas wszystkich. Przed Bogiem Wszechmogącym, Panem życia i śmierci, któremu podobało się też w minionym roku odwołać spośród nas, naszych domów, naszych rodzin, naszej społeczności parafialnej, naszego zboru, siostry i bracia, którzy umarli. Chcemy ich dzisiaj też wspomnieć. Chcemy, aby rozpatrując koniec ich życia, trzymając się tego Bożego Słowa, czasami naprawdę wziąć i naśladować ich wiarę jako pewien wzór, jako pewien przykład, jako świadectwo. I dlatego chcę rozpocząć to wspomnienie od sióstr diakonis. Dzisiaj siostra przełożona, Lidia, Ewa i pozostałe są na uroczystości jubileuszu 45-lecia ordynacji księdza Emila Gajdacza i księdza biskupa Janusza Jagódzkiego i księdza Jana Kozieła w Cieszynie. Ale dla mnie i myślę dla wielu z was, świętej pamięci siostra diakonisa Helena Sikora, która zmarła 28 września 2014 roku, przeżywszy 90 lat. Czy też świętej pamięci siostra diakonisa Zuzanna Lazar, która zmarła 20 października 2014 roku, przeżywszy blisko 91 lat. Są tymi szczególnymi, bliskimi naszym sercom, siostrami, diakonisami, które w swej służbie, swej skromności, cichości, ale też i oddane Panu tą wierną służbę mogły sprawować i dawać nam, mi, świadectwo takiej naprawdę służebnicy Pańskiej, Ancilli Domini, siostra Zuzanna, siostra Helena. Warto wspomnieć, warto, aby dziękować za ich trud, za ich poświęcenie, służbę i to, co czynili mieszkańcom Dzięgielowa, mieszkańcom domu opieki i wszystkim, których spotkali na drodze swojego życia. Ale chcemy też i wspomnieć tych, których Pan Bóg życia i śmierci upodobał się odwołać z doczesności do wieczności spośród naszej parafialnej rodziny. I tak chcemy wspomnieć świętej pamięci Andrzeja Mędroka, który zmarł w styczniu bieżącego roku, przeżywszy 81 lat. Świętej pamięci Jerzy Chławiczka, który zmarł w maju, przeżywszy 84 lata. Chcemy wspomnieć naszą drogą siostrę, świętej pamięci Annę Lazar,
która zmarła w maju też bieżącego roku, przeżywszy 92 lata swojej ziemskiej pielgrzymki. Chcemy wspomnieć brata świętej pamięci Józefa Szczukę, który zmarł w czerwcu bieżącego roku, przeżywszy 74 lata swojej ziemskiej pielgrzymki. Chcemy też i wspomnieć świętej pamięci Karola Madzie, który zmarł teraz w listopadzie, przeżywszy tylko albo niespełna 36 lat swojego życia. I chcemy też wspomnieć świętej pamięci Danutę Drust, którą pochowaliśmy wczoraj, odprowadziliśmy na to miejsce wiecznego spoczynku ciała, ale w nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego, a nasza droga siostra przeżyła 80 lat swojej ziemskiej drogi. Apostoł Paweł w hymnie o zmartwychwstaniu w 15 rozdziale Powstańcie pisze oto takie słowa: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tego, który umarł, ale zmartwychwstał. Który żyje i króluje. Który jest naszą ostoją i nadzieją i w śmierci, i w życiu. Abyśmy się nie bali, nie lękali. I dzisiaj, gdy wspominamy nasze drogie siostry diakonisa, nasze siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, chcemy śpiewać, chcemy wyznawać: Jezus żyje, z Nim i ja. Śmierci gdzież Twej grozy Cię nie. Jezus żyje, więc mi da zmartwychwstanie i zbawienie. Módlmy się. Panie życia i śmierci, to Ty powołałeś nas do życia, powołałeś naszych bliskich, powołałeś te osoby, które też dzisiaj wspominaliśmy, a też i dałeś ich kres, ich życiu. Odwołałeś, zabrałeś spośród nas, sprawiając jednocześnie wielki ból, żal, wiele łez, pustkę, niepewność, niepokój. Ale Panie, my nie chcemy być jako ci, którzy nadziei nie mają. Bo to, co żeśmy czynili jako pożegnanie dla nas, ludzi wierzących, patrzących na pusty krzyż, na otwarty grób, wzbudza w nas nadzieję zbawienia i życia wiecznego. Że to pożegnanie jest początkiem nowego spotkania. Dlatego chcemy powiedzieć: do widzenia w onym lepszym kraju, aż się zejdziem znów. My dalej jeszcze musimy w tej pielgrzymce być, czy jako młodzi, czy już w sile wieku, czy sędziwi. Czy ktoś o tym myśli, czy też nie. Czy myśli, że jest nieśmiertelnym i to go nie dotyczy, czy już widzi kres i ostatnie dni swojego życia. Panie, dziękujemy Ci za tych wszystkich, których wspominamy, za ich trud, za ich życie, za to, kim byli, co wnieśli w życie każdego z nas, przede wszystkim jako najbliżsi członkowie rodziny. Choć żal, choć ciężko, choć trudno, Panie, wznosimy wzrok ku niebu, ku górze i niechaj stąd nadejdzie pomoc. Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam, nie jak świat, mówi Chrystus, ja Wam daję. Dlatego niechaj się nie trwoży i niechaj nie lęka serce Wasze. Ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli każdego z nas i niechaj pozostanie z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen.